Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do faryzeuszy. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stamtąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem 5 braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Przypowieść o Łazarzu, żebraku i bogaczu wydaje się sugerować, że bogactwo jest złe, a ubóstwo samo w sobie dobre, bo bogaci są według tej przypowieści karani, a ubodzy nagradzani. Odpowiedź Abrahama dana bogaczowi, który ma zły czas w zaświatach, wydaje się wspierać to wrażenie, ale gdy spojrzymy głębiej i będziemy chcieli zrozumieć, co Jezus przekazuje przez tę przypowieść wówczas Izraelitom, faryzeuszom, a dzisiaj nam, to stosunek Jezusa do bogactwa nie jest tak prosto do rozstrzygnięcia, że bogactwo jest złe, a ubóstwo dobre. Nie to przekazuje Jezus swojej przypowieści, bo zachowanie się Jezusa wobec ludzi bogatych i biednych w jego środowisku było zróżnicowane, jak świadczy o tym Ewangelia. Jeśli przyjrzymy się bliżej tej przypowieści, zauważymy kilka rzeczy, które dają do myślenia. Chociaż dwie główne postacie tej historii, bogacz, który żyje w luksusie, i ubogi Łazarz, który z powodu choroby nie może chodzić od domu do domu żebrząc, są zdecydowanie przeciwstawione skrajnemu dobrobytowi i skrajnej biedzie. Nie jest powiedziane, że bogactwo jest z gruntu złe, a ubóstwo z drugiej strony z gruntu warte życia. Niemniej należy zauważyć w tej przypowieści, że bogacz wie, jak przyjemnie żyć i w tych przyjemnościach tego świata, w luksusach tego świata nie dostrzega już trudnej sytuacji innych ludzi. Biednych ludzi tuż za jego drzwiami. Po prostu stracił wrażliwość przez luksus na potrzeby innych ludzi. Stał się nieludzki przez to. Stracił ludzką wrażliwość pod wpływem swoich luksusów. i stracił współodczuwanie w stosunku do ludzi w potrzebie, którzy są tak blisko, ale on już ich nie widzi. Odgradza się od nich i żyje w swoim luksusowym świecie, sztucznym świecie. I choć wie bogacz, że sam jest dzieckiem Abrahama, jak wynika z tego dialogu później w zaświatach, to wiedza o przynależności biedaka do tego samego ojca Abrahama została przez niego całkowicie utracona, przez jego luksus, dobrobyt i zamknięcie się w getcie swoich osiągnięć i luksusów. Jako wierzący Izraelita powinien rozumieć swoje bogactwo jako błogosławieństwo od Boga. Abraham wskazuje w tej przypowieści mu, gdy ten prosi o to, aby ratować jeszcze jego braci, dopóki są na tej ziemi i mają czas. Wskazuje Abraham na Mojżesza i proroków, co to znaczy? Na pięcioksiąg Mojżesza, na Pismo Święte i proroków, czyli księgi historyczne, od Jozuego do drugiej księgi królewskiej i księgi prorockie, czyli Boga, który mówi w historii Izraela przez Mojżesza i przez proroków. I tam mogą znaleźć i powinni drogowskazy na swoje życie. I tam powinni znaleźć wrażliwość na to, że wszyscy są dziećmi Abrahama. Wszyscy są dziećmi Boga przez Abrahama. I rodzinnie powinni wszyscy siebie nawzajem traktować. Niezależnie od tego, w jakich hierarchiach ludzkich, własnych i nadanych, tkwią na tej ziemi. Bo jedyna hierarchia, która jest i będzie trwać na zawsze, gdy się skończy czas na tej ziemi, to jest hierarchia rodziny Boga. Rodziny Boga w wierze Abrahama. I tych dwóch, żebrak i biedak, byli rodziną. Tyle tylko, że bogacz zatracił tę wrażliwość rodzinności wobec innych ludzi. Zamknął wszystkie swoje drzwi, zarówno w sobie, jak i wokół siebie, na innych ludzi jako jego rodzinę, rodzinę Boga i rodzinę Abrahama w wierze słowa Boga, które wypowiadał przez Mojżesza i proroków. Nie jest tej przypowieści, to jest bardzo wymowne, powiedziane, że bogacz źle postępował w swoim życiu w ogóle, że naruszał prawo Boga i przykazania Boże. Nie ma o tym mowy, ale jego winą było utracenie wrażliwości rodzinności Boga wobec innych ludzi. Bogacz poprzez swój dobrobyt, który rozumiał jako błogosławieństwo Boga, zamknął się w samozadowoleniu i był tak pewny w swoim rozumieniu samego siebie i świata, że Bóg jest po jego stronie, bo dla niego dowodem była pomyślność w życiu, podczas gdy ten żebrak przez swoją nędzę był znakiem tego, że w jakiś sposób nie podobał się Bogu. Taką teologię wymyślił sobie bogacz i zamknął się w niej, myśląc, że jest jak najbardziej bliski Bogu. I tym większe było jego zaskoczenie, gdy skończył się mu czas na tej ziemi i znalazł się w otchłani, a żebraka Łazarza zobaczył na łonie Abrahama, czyli zbawionego na zawsze, żyjącego na zawsze w szczęściu. Jak ujawnia to późniejsza historia, braci bogacza nie byliby skłonni oni również do zmiany swojego sposobu życia, życia w samozadowoleniu, samousprawiedliwieniu swojej pozycji, swojego stylu życia, nawet gdyby ktoś z umarłych powstał, czyli zmartwychwstał, im się objawił i ich pouczył. Abraham mówi, jeśli nie słuchają Boga przez Mojżesza i proroków, nie słuchają słowa Boga, jego mówienia na co dzień poprzez natchnione teksty, kiedy Bóg mówi żywym głosem i to bogactwo natchnionych tekstów dostał każdy Izraelita, aby żyć w spełnionym życiu na wzór Boga i Jego nauczania, to wówczas nic innego nie jest w stanie ich zmienić. To wskazówka dla nas. My też mamy to bogactwo, bogactwo Pisma Świętego, natchnionych przez Boga tekstów, od tysięcy lat powstałych, aż po Jezusa Chrystusa i Jego nauczanie. I jeśli słuchamy Boga mówiącego poprzez Mojżesza, proroków i Jezusa w Ewangelii, wówczas będziemy na ścieżce życia. Nie utracimy, mimo wszelkich pomyślności, ani bogaci nie utracą wrażliwości, rodzinności wobec innych ludzi, ani biedni żebracy nie będą mieli kompleksów niższości wobec nikogo, bo są rodziną Boga i inni ludzie są ich członkami ich rodzin. Ani wywłaszczenie, ani przymusowy podział i zarządzanie własnością, ani dobrobyt dla wszystkich, ani społeczeństwo bezklasowe nie są przedmiotem nauczania Jezusa, bo te wszystkie zabiegi są krótkotrwałe, jak wiemy z historii. Po jednej rewolucji, rewolucjo, to znaczy odwracam porządek. Ci, którzy byli na dole, są teraz na górze i zachowują się tak samo jak ci, których odwrócili w dół. Czyli wszelkie rewolucje w końcu kończą się nawet jeszcze gorszym terrorem i jeszcze gorszym uciskiem biednych ludzi, bo biedacy, którzy się dorwali do władzy i do bogactwa, są jeszcze bardziej okrutni od tych, którzy od pokoleń są bogaci. Tak niestety się dzieje i nic się nie zmieni, dopóki człowiek nie zacznie szukać słowa Boga, słuchać Boga, wówczas się nawraca, czyli wraca mu wrażliwość na innych ludzi jako jego rodzina, bo każdego stworzył Bóg i jest ojcem każdego człowieka. I w wierze w Boga, w wierze Abrahama wszyscy są rodziną. Jezus przez swoją przypowieść chce doprowadzić nas do uznania niezabezpieczonej, zagrożonej egzystencji na tym świecie, do uchwycenia odpowiedzialności przed Bogiem wraz z bliźnimi. Chce nas uzdolnić przede wszystkim do miłości Boga i człowieka, to znaczy do tego, aby chcieć dobra życia każdego człowieka. To oznacza kochać Boga i kochać człowieka i kochać samych siebie w gruncie rzeczy. Boga kochać, bo Jemu zawdzięczamy wszystko, przede wszystkim swoje życie. I kochać drugiego człowieka, tego, który jest blisko, czyli bliźniego, bo jest naszym bratem, jest naszą siostrą i potrzebuje miłości innych ludzi w swoim życiu. Inskrypcja grobowa żydowskiego biznesmena, znaleziona w Jerozolimie z czasów Jezusa, brzmi: radujcie się wy, którzy żyjecie, poza tym ci i jedzcie. Odzwierciedla to postawę wielu bogatych ludzi, nie tylko w czasach Jezusa, ale i dzisiaj. Korzystać ze swojego bogactwa, bo mam prawo, to jest moje, nikomu tego nie zawdzięczam. Ta fałszywa teologia i ideologia sprawia, że bogaci stają się nieludzcy. W przypowieści Jezus maluje obraz tych dwóch ludzi. Bardzo wymowne jest, że w tej przypowieści bogacz jest niewymieniony z imienia, a biedak Łazarz tak. Bogacz nie ma imienia. Co to znaczy? Że jest to mowa o typie ludzi. Ten bogacz nie ma już swojego imienia, imienia dziecka Boga, imienia brata ludzi, bo bogactwo jest jego imieniem, czyli jego tożsamością, a ubogi, biedny Łazarz ma swoje imię. Imię tożsame z imieniem Boga, ma swoją twarz, podczas gdy bogacz już nie ma twarzy, jest bezimienny. To bardzo wymowne w przypowieści Jezusa. Jezus maluje obraz ludzi, może ubierać się ten bezimienny luksusowo, wyprawiać wystawne uczty z rówieśnikami. Jezus nie oskarża go o bogactwo, ale oskarża go o to, że zatracił swoją tożsamość, stracił swoje imię. Imię, które ma od Boga, imię Bożego dziecka i imię, które oznacza, że inni ludzie są jego rodziną. W oczach Jezusa podział na bogatych i biednych nie jest ostateczny. To, co naprawdę będzie trwać na wieki, to nie podział na bogatych i biednych, ale to, czy będziemy mieli imię, czyli tożsamość, według tożsamości Boga, Jego imienia, jestem dla, które to imię usłyszał Mojżesz i które to imię w różnych epokach historii biblijnego Izraela głosili prorocy. Łazarz miał to imię, imię od Boga. Bogacz nie miał imienia. Jeszcze ważne, żeby zobaczyć w nauczaniu Jezusa, co Jezus mówi w innych miejscach Ewangelii. Według świętego Mateusza w 8 rozdziale mówi Jezus: mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądzie do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Było to ostrzeżenie, przede wszystkim skierowane do dumnych faryzeuszy, którzy byli wzorcowymi, pobożnymi Izraelitami, ale zatracili więź z Bogiem na rzecz samozadowolenia i pychy z tego, że są czyści wobec Boga. I w Ewangelii według świętego Łukasza w 6 rozdziale Jezus mówił także: szczęśliwi jesteście, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Szczęśliwi jesteście, którzy teraz płaczecie, bo będziecie się śmiać. Ten czas na tej ziemi jest czasem, który przeminie. A co zostanie? Uczta z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Boga, czyli wspólnota z Bogiem na zawsze. To jest szczęście, obraz wiecznego, szczęśliwego życia. I ci, którzy teraz mają głód i nie mogą być przez ludzi nasycani, bo oni ich nie dostrzegają, Bóg ich nasyci, nakarmi sobą i wiecznym życiem. Którzy teraz płaczą i nie są pocieszani, nikogo nie obchodzi ich los, cierpienia, ci będą pocieszeni przez Boga na zawsze i będą się śmiać nieprzemijającym życiem. A wszystko to, co tutaj jest, jako bogactwo, luksus tej ziemi, przepadnie. I jak mówi święty Paweł, po latach swojego doświadczenia z Bogiem w duchu Ewangelii, swojego życia według Ewangelii Jezusa, wszystko to uznaję za śmieci, mówi Paweł, byle tylko pochwycić Jezusa, czyli mieć z Nim wspólnotę. Bogacz tego nie rozumie, a Łazarz tak. Bogacz, podobnie jak wcześniej biedak, zostaje wykluczony z tej uczty radości wiecznego życia. To obraz. Cierpi straszne męki i widzi z daleka szczęśliwego Łazarza, którego nigdy nie dostrzegał w ciągu życia na tej ziemi. A teraz bogaty człowiek jest na zawsze biednym człowiekiem i w swoim utrapieniu prosi Abrahama o przysłanie do niego Łazarza, aby choć wilgotnym palcem ukoił jego pragnienie. Ewangelia wyjaśnia w tym dialogu Abrahama ostrzeżenie dla wszystkich bogatych ludzi. Nie dlatego, że bogactwo samo w sobie jest złe, ale dlatego, że zatwardza serce. Odbiera imię, czyni ludzi pozbawionych twarzy i wrażliwości ludzkiej. Stąd to zagrożenie. Ci, którzy nie słuchają Mojżesza i proroków i Jezusa i nie troszczą się o innych ludzi, nie posłuchają nawet orędzia o tym, który zmartwychwstał, więc także o Jezusie Chrystusie. Co to znaczy dla nas na nasze życiowe drogi? Musimy pytać siebie, nie tylko raz, ale ciągle na nowo,
jaką rolę w naszym życiu odgrywa posiadanie czegokolwiek i jaką rolę w naszym życiu odgrywa przyjemność i wszystko, co może dać nam bogactwo czy materialne dobra. Czy stajemy się bardziej niewdzięczni, zadufani w sobie, niemiłosierni, niewrażliwi na innych ludzi? Czy czujemy się lepsi od tych wszystkich, którzy nie potrzebowali tak bardzo miłosierdzia jak my? Czy mamy otwarte serce, otwartą dłoń wobec ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy i miłości? To pytania o nasze imię. Czy będziemy się stawać coraz bardziej bezimienni, czy będziemy coraz bardziej wzrastać w naszym imieniu, imieniu, które Bóg nam dał, imieniu dziecka Boga, czyli podobnego do Niego człowieka, podobnego człowieka do człowieka Boga Jezusa Chrystusa, w Jego wrażliwości na innych ludzi i w Jego imieniu i twarzy dla innych ludzi.